Dziś w programie. O inwigilacji Karola Wojtyły przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. O zbrodniczej działalności Stefana Michnika i próbach sprowadzenia komunistycznego sędziego do Polski. Powiemy także o wykorzystaniu nowych technologii w popularyzacji historii.
Ile dywizji ma papież? Miał retorycznie zapytać Józef Stalin, podważając znaczenie Kościoła. W rzeczywistości sowieccy, jak i polscy komuniści przeznaczali ogromne środki na walkę z Kościołem katolickim. Przykładem mogą być nakłady na walkę z Karolem Wojtyłą, którego uznawali za jedną z najgroźniejszych osób dla całego systemu komunistycznego. Posunęli się więc nawet do zamachu na jego życie.
Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
16 października 1978 roku krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Zaczynając pontyfikat, Jan Paweł II mówił: nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Tak oto papież wzywał do zmian, ale i do zaufania opatrzności. Jednak nowy papież, pochodzący z totalitarnego kraju, zdaniem wielu, mógł zburzyć dotychczasowy porządek.
Pierwsza wzmianka o Wojtyle w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa pochodzi prawdopodobnie z 1946 roku. To jest niedatowany dokument, na którym jest lista nazwisk, którym miał się zainteresować jeden z pionów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Historycy są zdania, że jest to dokument, który powstał po 3 maja 1946 roku, po zamieszkach stłumionych przez bezpiekę. I nazwisko Wojtyły pojawiło się tam dlatego, że był on wówczas jedną z ważnych postaci w akademickim Bratniaku, który był organizatorem tych obchodów. Później tych wzmianek o młodym księdzu jest coraz więcej. Na przełomie 40. i 50., kiedy, zwłaszcza po tym, gdy wraca z Niegowici do Krakowa. Ale tak naprawdę taka inwigilacja systematyczna zaczyna się w roku 55., kiedy przeciwko Wojtyle zakładana jest sprawa operacyjna o kryptonimie Pedagog. Później jest on również, jak to nazywano w języku operacyjnym bezpieki, figurantem sprawy o kryptonimie Grupa F, która dotyczyła tego najbliższego grona osób wokół Wojtyły. I nie ma wątpliwości, że tym, co zwróciło uwagę bezpieki, to jego działalność duszpasterska, to, że pracował z młodzieżą, ale także ze środowiskiem robotniczym, a później z intelektualistami krakowskimi. I wreszcie ta systematyczna, bardzo już wnikliwa inwigilacja od roku 58, kiedy zostaje sufraganem pomocniczym, a później metropolitą krakowskim. Od 63 roku jest także rozpracowywany w ramach teczki ewidencji operacyjnej na księdza, czy tej mutacji tej teczki, czyli teczki ewidencji operacyjnej na biskupa. Ta działalność bezpieki jest wielowymiarowa, to znaczy bezpieka wykorzystuje do inwigilacji Wojtyły wszystkie siły i środki, jakie nimi dysponuje, a więc przede wszystkim tak zwane osobowe źródła informacji, czyli różnego rodzaju agenturę, tajnych współpracowników, kontakty operacyjne. To jest w sumie kilkadziesiąt osób w jego otoczeniu, które z bezpieką współpracują i na Wojtyłę donoszą, ale jest także wykorzystywana technika operacyjna, czyli podsłuchy telefoniczne założone w kurii, w prywatnym mieszkaniu Wojtyły, a także podsłuchy pokojowe w niektórych pomieszczeniach kurialnych. Także obserwacja przed kurią jest stały, zakryty punkt obserwacyjny, z którego bezpieka próbuje fotografować i identyfikować wszystkich interesantów przychodzących i wychodzących z kurii. Wreszcie, o czym musimy pamiętać, Wojtyła jest śledzony podczas właściwie całej swojej działalności biskupiej, wtedy, gdy wyjeżdża poza Kraków, gdy wygłasza homilię, gdy wizytuje parafię, każdy jego krok jest dokumentowany. Zatem bardzo szerokie działania, które miały dać wiedzę bezpiece i o cechach charakteru metropolity, to pomaga w rozpracowaniu operacyjnym takiej osoby, i o osobach, z którymi się kontaktuje, między innymi po to, aby móc typować tych ludzi, którzy są blisko Wojtyły i których można by starać się pozyskiwać w charakterze tajnych współpracowników. Możemy powiedzieć, że tych tajnych współpracowników jest bardzo wielu i wielu z nich było aktywnych, ale przyjęło się wskazywać dwie osoby, które zwłaszcza pod koniec posługi biskupiej w Krakowie miały istotne znaczenia. Czy jedna może wcześniej, czyli ksiądz Mieczysław Satora, jeden z pracowników kurii, który między innymi odegrał istotną rolę w zakładaniu podsłuchów pokojowych w pomieszczeniach kurialnych. A drugą z tych osób był Julian Polan Harasim, szwagier późniejszego kardynała Franciszka Macharskiego. Jedna z tych osób, które dostarczały bardzo wielu informacji już także po tym, gdy Karol Wojtyła został papieżem, ale zarazem człowiek, który chyba najwcześniej przekazał sygnał mówiący o tym, że krakowski kardynał jest papabile. Na 4 lata przed 78 rokiem pojawił się donos, w którym Julian Polan Harasim sugerował, że Wojtyła ma szansę, by podczas kolejnego konklawe zostać papieżem. I ten donos wydaje się, że został zignorowany w tym zalewie różnego rodzaju informacji, które docierały i do Wydziału IV, czyli tego antykościelnego w Krakowie, i do Departamentu IV, czyli pionu antykościelnego w centrali MSW w Warszawie. Chociaż bezpieka gromadziła olbrzymią liczbę informacji, a więc miała to, można powiedzieć, wiedzę faktograficzną, to nie udawało jej się zdobywać wpływu na decyzje podejmowane przez Wojtyłę. Sam Wojtyła oczywiście był świadom tego, że jest inwigilowany i to między innymi miało go skłaniać do tego, by bardzo wiele tych rozmów, które naprawdę miały istotne znaczenie, przeprowadzać poza budynkiem kurialnym. Wydaje się, że nie tylko partia, ale także bezpieka została zaskoczona przebiegiem konklawy z 78 roku. I to zaskoczenie przeniosło się na taki pewien paraliż, to znaczy i partia nie do końca wiedziała, jak reagować, i bezpieka nie miała wypracowanego modelu dalszych działań operacyjnych. Ale to jest zarazem moment, w którym aktywność tego pionu antykościelnego bezpieki, czyli Departamentu IV wobec Wojtyły, de facto się kończy, chociaż nie w pełni. To znaczy z Krakowa zbierane są materiały dotyczące Wojtyły. Nie wiemy, jak wiele tego było, ale relacja mówi, że około 7-8 worków pocztowych dokumentacji operacyjnej przeciwko Wojtyle została wówczas po konklawę przewieziona z Krakowa do Warszawy i dalsze działania operacyjne prowadzi Departament I, czyli Wywiad Służby Bezpieczeństwa. Na pewno Jan Paweł II jest postacią, która interesuje wszystkie służby państw bloku wschodniego, ale z pewnością tą wiodącą rolę odgrywają wtedy służby sowieckie. Pozostałe służby tak zwanych demoludów pełnią, można powiedzieć, rolę usługową dla służb sowieckich. No i ta aktywność komunistycznych tajnych służb wydaje się szczególnie wyraźna w okresie poprzedzającym zamach na Jana Pawła II. Tutaj ze śledztwa dotyczącego tego zamachu wynika, że ten tak zwany wątek bułgarski jest tym, co odpowiada przebiegowi wydarzeń, to znaczy zaangażowanie bułgarskich tajnych służb w sam proces przygotowania i przeprowadzenia zamachu w świetle materiałów zgromadzonych do śledztwa w sprawie tego zamachu nie budzi już żadnych wątpliwości.
Departament IV MSW, a konkretnie oficer SB Grzegorz Piotrowski, jeden z późniejszych morderców księdza Jerzego Popiełuszki, przygotowywał skandal lub ewentualny materiał do szantażowania papieża sfabrykowanymi dokumentami o domniemanych relacjach seksualnych Karola Wojtyły z Ireną Kinaszewską. Ta akcja, zwana Triangolo, zakończyła się jednak fiaskiem.
Wywiad Polski Ludowej był obecny w Rzymie już od lat 40. Rezydentura w Rzymie nosiła kryptonim Baszta. To była jedna z ważniejszych rezydentur, jeżeli chodzi o Departament I MSW, czyli o wywiad cywilny Polski Ludowej, natomiast na pewno nie najliczniejsza. Jej znaczenie zdecydowanie wzrosło w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Wtedy też w ramach ambasady utworzono taki specjalny zespół do kontaktów pomiędzy PRL a Stolicą Apostolską. Także w tym zespole byli funkcjonariusze i osoby pracujące na rzecz wywiadu. Rezydentura rzymska prowadziła też klasyczny wywiad polityczny. Współcześnie bardzo trudno określić, jak głęboko udało się wywiadowi wejść w Stolicę Apostolską, w to środowisko kościelne. Bo z jednej strony znamy nazwiska osób, które zostały przez wywiad nakłonione do współpracy. Mamy zachowane stosunkowo dużo dokumentów, zwłaszcza po wydziale, który zajmował się analizami, które z Rzymu pochodzą, natomiast trudno jest określić ich wartość, niekiedy ze względu na to, że niektórzy z tych ludzi prawdopodobnie kontaktowali się z wywiadem pod kontrolą że tak powiem, stolicy apostolskiej, czyli byli oddelegowani do tego typu kontaktów. Można czasem odnieść wrażenie, że to była taka gra, gdzie obie strony starają się przekonać drugą do swojego punktu widzenia. Z drugiej strony rzeczywiście byli ludzie, którzy poszli na tę współpracę z przekonania i informacje, które zbierali, potrafiły mieć bardzo duże znaczenie. Każda z pielgrzymek papieskich była bardzo dużym wydarzeniem właśnie nie tylko dla Polaków w kraju, ale także dla całego aparatu służby bezpieczeństwa. Rolą właściwie wszystkich jednostek operacyjnych, tych, które zajmowały się zbieraniem informacji, było to, by zorientować się, jaki będzie przebieg wizyty i czego się należy spodziewać po samym papieżu, co on powie. I tutaj była bardzo istotna rola wywiadu. Chodziło po prostu o zorientowanie się w środowisku polskich duchownych w Rzymie, co oni mówią, co oni sądzą na temat tego, na co papież położy nacisk, gdzie będzie chciał pojechać, z kim się spotkać.
Co jest istotne w tej relacji między Moskwą a Warszawą, jeżeli chodzi o sprawę papieża? To jest ważne, że zachowały się tak zwane orientirowki. To jest jakby taki dokument jakby zainteresowania. Tak? Po prostu KGB się pyta, co papież myśli o tym, co papież myśli o tamtym, jak wygląda jego bezpośrednie otoczenie, a co papież je na kolację, czy się dobrze czuje. Cała lista takich zainteresowań. To są bardzo ciekawe, jak się to analizuje jakby w zmieniającym się czasie, to przynajmniej można się zorientować, co interesowało Moskwę. Więc jeżeli bierzemy lata 80., to co my tak naprawdę, czyli praktycznie ten okres, tak naprawdę jest pod koniec lat 70. i całe lata 80., to jest ten papież walczący z systemem komunistycznym, bo potem system później szczęśliwie nam się wali i tutaj temat się troszeczkę wyczerpuje.
Wśród osób rozpracowujących Jana Pawła II znajdowało się nawet do kilkudziesięciu tajnych współpracowników czy etatowych pracowników komunistycznego wywiadu, jak Andrzej Madejczyk czy najbardziej znany Tomasz Turowski. Mimo ogromu środków, jakie rzucone zostały przeciwko papieżowi, komunistom nie udało się storpedować jego misji.
Redakcja portalu przystanekhistoria.pl zachęca Państwa do przeczytania artykułu Stefan Michnik, nieuchwytny zbrodniarz w sędziowskiej todze. To opowieść o człowieku, który zaledwie w wieku 22 lat rozpoczął swoją służbę jako sędzia w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie. Stefan Michnik ukończył kilkumiesięczny kurs w oficerskiej szkole prawniczej, a następnie już jako sędzia dokonywał licznych zbrodni sądowych, sądząc wielu działaczy podziemia antykomunistycznego. Wielu spośród nich skazał na karę śmierci. To artykuł opowiadający o staraniach rządu polskiego w celu sprowadzenia do Polski Stefana Michnika. W 2010, 2018 i 2019 roku Polska wystosowała za Stefanem Michnikiem europejski nakaz aresztowania. Niestety władze Szwecji, do której Stefan Michnik udał się w 1969 roku, odmawiają regularnie wydania Michnika władzom polskim, argumentując, że zbrodnie przeciwko ludzkości, tak kwalifikowane przez polskich prokuratorów, w Szwecji uległy przedawnieniu. Zapraszam Państwa do przeczytania całego artykułu w portalu przystanekhistoria.pl.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował podręcznik bezpieki Filipa Musiała. To analiza teoretycznego przygotowania do pracy operacyjnej funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Została przeprowadzona na podstawie podręczników opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prac dyplomowych powstałych w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Legionowie i instrukcji wydawanych przez resort. Publikację koncentrującą się przede wszystkim na działalności Służby Bezpieczeństwa w latach 1970-1989 uzupełnia słowniczek podstawowych pojęć z języka, którym posługiwali się funkcjonariusze bezpieki. To już trzecie wydanie tej książki. Jest ona także dostępna na stronie IPN. W serii Bohaterowie Niepodległej IPN opublikował broszurę Marka Pietruszki przybliżającą postać bohaterki wojny polsko-bolszewickiej zamordowanej przez Sowietów sanitariuszki Teresy Jadwigi Grodzińskiej. Sylwetkę działacza opozycji antykomunistycznej i twórcy Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego prezentuje Artur Adamski. Publikacje można otrzymać bezpłatnie w oddziałach IPN oraz w centrach edukacyjnych Przystanek Historia.
Jak wyglądała codzienność oblężonej Warszawy w 1939 roku? Jaka była sytuacja cywilów, a jaka żołnierzy Wojska Polskiego? O tym będzie można dowiedzieć się w najnowszej grze mobilnej IPN, której głównym bohaterem jest podpułkownik Wacław Lipiński.
Gra adresowana jest przede wszystkim do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
Aby zagrać w naszą mobilną grę miejską Głos Walczącej Warszawy, podpułkownik Wacław Wipiński, wystarczy mieć naładowanego smartfona. Naładowany smartfon z dostępem do internetu, z funkcją GPS, z dostępem do usługi lokalizacji. I bardzo ważna rzecz, czyli pobranie aplikacji Action Track, która jest bezpłatnie dostępna w internecie. Zależy nam na tym, aby ta gra zachęcała do poznawania historii. Aby w nią zagrać, nie trzeba mieć wiedzy historyka. Ta gra ma również taką funkcję edukacyjną, więc liczymy na to, że po zakończeniu tej gry każdy uczestnik powie: wiem coś więcej na temat podpułkownika Lipińskiego i wiem coś więcej na temat Warszawy we wrześniu 1939 roku.
Informacje o grze oraz kody QR niezbędne do jej uruchomienia można znaleźć na stronach internetowych IPN oraz przystanku Historia.